będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Gorąco witamy Was w audycji Moja Duchowość. Przypomnę, że audycje te przygotowują pracownicy i studenci Instytutu Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I dzisiaj w studiu obecni są
siostra Urszula, Szarytka,
Agnieszka i za konsoletą Artur. Na wstępie chciałabym gorąco pozdrowić Jacka, który po wysłuchaniu naszej ostatniej audycji, w której mówiliśmy o przemijaniu do nieba, napisał do nas takie słowa.
Dzień 1 listopada to cudowny dzień. To chwila, w której powraca świadomość sensu zmartwychwstania Chrystusa i konkretnej, żywej łączności z tymi, którzy już cieszą się wieczną nagrodą, że nie zmarnowali otrzymanych talentów od Stwórcy.
To jest list od Jacka, który otrzymaliśmy pocztą elektroniczną. Chciałabym jeszcze podziękować bardzo serdecznie pani Alicji z Kielc za jej list i między innymi ona życzy nam, aby nasze audycje pobudzały do głębszej refleksji nad naszym życiem duchowym, aby służyły, jak to napisała pani Alicja, pobudzaniu do naszych duchowych korzeni. Sądzę, że będzie temu służył temat, któremu chcemy poświęcić naszą dzisiejszą audycję, a będzie to problem kierownictwa duchowego. Mamy w ręku książkę zatytułowaną Kierownictwo duchowe w służbie nowej ewangelizacji i z przedmowy możemy wyczytać między innymi takie słowa. Jan Paweł II w adhortacji Pastores Dabo Vobis, wzywając do rozbudzenia wśród ludzi młodych pragnienia radykalnego i porywającego naśladowania Chrystusa, jednocześnie poleca. Trzeba koniecznie odkryć na nowo wielką tradycję osobistego kierownictwa duchowego, które zawsze przynosiło liczne i cenne owoce w życiu Kościoła. Tak więc kierownictwo duchowe cenne jest z tego względu, że pomaga nam w kroczeniu za Chrystusem. Jego celem jest doprowadzenie osoby kierowanej do pełniejszego naśladowania Jezusa Chrystusa. Te wątki zaczerpnęłam, jak już wspomniałam na wstępie, z książki pod tytułem Kierownictwo duchowe w służbie nowej ewangelizacji. I tak się składa, że dzisiaj w naszym studiu mamy autorów tejże książki, a są nimi ksiądz profesor Jerzy Misiurek i ksiądz doktor Jarosław Popławski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Witamy bardzo serdecznie.
I razem z siostrą Urszulą chciałybyśmy dzisiaj porozmawiać na temat kierownictwa duchowego z niewątpliwie znawcami w tej dziedzinie. Zatem zachęcam, pozostańcie z nami przez najbliższe jeszcze 25 minut.
Święty Duch Boga Ojca dar na synów powołuje nas, swoją wolność darował nam, w niej uwielbiony będzie Pan. Święty Duch Boga Ojca dar na synów powołuje nas, swoją wolność darował nam, w niej uwielbiony będzie Pan.
To Boża miłość tworzy z nas, Syn światłości ziemi sól. Przez Ducha moc dla świata dziś, miłości znakiem chcemy być.
rozpoczynając naszą rozmowę, chciałabym zapytać, dlaczego, mówiąc o pogłębieniu naszego życia duchowego, o postępie w życiu duchowym, należałoby zwrócić uwagę na kierownictwo duchowe?
Dziękuję bardzo za tego rodzaju pytanie. Właśnie tak się złożyło, że w ostatnich, zwłaszcza latach, problematyka kierownictwa duchowego jest bardzo aktualną. Świadczą o tym liczne publikacje, zarówno w formie różnych artykułów naukowych, książek akcentujących potrzeby i sposoby kierownictwa, a także jego wartości dla życia duchowego. Ludzie potrzebują głębszych podstaw życia duchowego i znajdują je właśnie w kierownictwie duchowym. Praktyka kierownictwa oczywiście winna być dobrowolnym aktem ze strony człowieka, który prosi o nie. Nie można jej nikomu narzucać. Dla człowieka, który tak na serio nie chce dążyć do doskonałości, praktyka kierownictwa wydaje się czymś zbędnym. Wiemy jednak, że w swoim życiu duchowym napotykamy na coraz to nowe problemy. Powstają różne wątpliwości, zapytania. Żyjemy bowiem tutaj, na ziemi. To też mamy wiele spraw, które nas pochłaniają i niezbędne jest trzeźwe rozeznanie sytuacji. Nic dziwnego, że właśnie mistrzowie życia duchowego zwracają uwagę na niebezpieczeństwo nawet tak zwanej iluzji, która może dotyczyć także życia duchowego. Potrzeba więc rozeznania, trzeźwego rozeznania sytuacji. Niezbędna jest zatem konfrontacja swoich przeżyć wewnętrznych z kierownikiem duchowym. Święta Teresa od Jezusa w swojej autobiografii duchowej odnotowuje o wielkich szkodach spowodowanych właśnie brakiem kierownictwa duchowego. Pisze bodajże takie słowa, że nie miałam innego nauczyciela poza lekturą, który by mnie rozumiał, a którego szukałam przez prawie 20 lat od czasu, który tu opisuję, co mi wielką szkodę wyrządziło, tak iż po wiele razy cofałam się wstecz i o mało całkiem nie zginęła. No więc wydaje mi się, że kierownictwo duchowe jest jak najbardziej wskazane i potrzebne w pogłębianiu życia duchowego człowieka. O potrzebie kierownictwa przypomina znane powiedzenie Nemo iudex idoneus in propria causa sua, czyli że nikt nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie, bo bardzo łatwo jest oceniać wszystko w sposób subiektywny. Niezbędny jest zatem osąd kierownika duchowego, czy jesteśmy na właściwej drodze w dążeniu ku doskonałości życia chrześcijańskiego. Bodajże arcybiskup częstochowski Stanisław Nowak zaznaczył w jednym z artykułów w życiu duchowym, że każdemu z nas potrzebny jest biblijny prorok Natan, który podobnie jak tamten królowi Dawidowi, gdy ten popełnił grzech, potrafi nam powiedzieć: ty jesteś tym człowiekiem, który zgrzeszył.
A czym jest kierownictwo duchowe w swojej istocie? Ciekawa jestem, czy istnieje jakaś jego definicja?
Owszem, definicje pojawiają się. Nie ma jakiejś jednej konkretnej definicji. Najczęściej pojmuje się kierownictwo duchowe jako indywidualną pomoc udzieloną człowiekowi w jego wewnętrznym wzroście. Profesor Uniwersytetu Gregoriańskiego Aumann określa kierownictwo duchowe jako sztukę prowadzenia dusz od początku życia duchowego aż po szczyty doskonałości chrześcijańskiej. Można by nazwać właśnie kierownictwo sztuką, bowiem jest to wiedza praktyczna, gdyż zasady życia duchowego stosuje wobec konkretnego człowieka, oczywiście w sposób roztropny. Arcybiskup Nowak uważa, że kierownictwo duchowe jest zwykłą drogą, którą Bóg chce prowadzić człowieka do pełni zjednoczenia z sobą.
Poza tym nie chodzi tutaj chyba o kwestię terminologii. Istotą jest to, co już tutaj ksiądz profesor powiedział. Pomoc człowiekowi w odkryciu jego prawdziwego powołania. Bóg powołuje nas do życia po to, aby dać nam to życie Boże, byśmy rzeczywiście odkrywali, na czym polega istota bycia Bożym dzieckiem, na czym polega istota i piękno tego ciągłego zbliżania się do tego, by być z Ojcem jedno. I kierownictwo duchowe jest jakby próbą ukazania człowiekowi tych wszystkich mankamentów, które sprawiają, że niejednokrotnie czuje się zagubiony gdzieś na tej drodze, że ta droga nie jest drogą prostą, szeroką, ale często człowiek wchodzi gdzieś na meandry codziennego życia i zamiast się do Boga zbliżać, coraz bardziej od Niego odchodzi.
Kierownictwo duchowe jest drogą i jest drogą, którą pokonuje kierownik duchowy i osoba kierowana. Celem tego jest wprowadzenie zgodności między Ewangelią a życiem. I jaka jest tutaj rola Ducha Świętego? W czym przejawia się Jego działanie tutaj w tej relacji między kierownikiem i osobą kierowaną?
Rola Ducha Świętego jest oczywiście zasadniczą. Musimy pamiętać, może w początkach praktyki kierownictwa duchowego mniej zwracano uwagę na rolę Ducha Świętego. Niemniej Kościół przypomina, że zasadniczym kierującym jest właśnie Duch Święty. Osoba Ducha Świętego, który jest źródłem uświęcenia człowieka. I o tym właśnie każdy kierownik, człowiek powinien pamiętać.
Myślę, że warto tutaj jakby uzmysłowić sobie, chcąc znaleźć odpowiedź na to pytanie, jakie były początki Kościoła i jaką rolę w tych początkach odegrał właśnie Duch Święty. To w dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie pełni mocy światła Bożego Ducha wyzbyli się wszelkiego rodzaju lęku i z tą mocą zaczęli nauczać prawdę o Chrystusowej Ewangelii. I dlatego też kierownik duchowy, będąc człowiekiem wiary, będąc tym, który sam żyje pełnią Ducha Świętego, powinien podjąć to dzieło współpracy, by pokazywać, iż piękno duchowego życia to przede wszystkim piękno odkrywania Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego, który tak naprawdę to, co się w naszym życiu duchowym dokonuje, sam sprawia. Istotą jest jakby pokazywanie nie tylko samej roli, ale pokazywanie potrzeby otwierania się na Jego właśnie działanie.
Tylko zauważmy, że wśród młodych ludzi bardzo trudno często jest zdobyć się na taką odwagę wiary, radykalnego pójścia za Chrystusem. Często młodzi ludzie borykają się z problemami, które nie pozwalają im uczynić takiego kroku, bo wciąż jeszcze stawiają pytania właściwie, kim jestem, jaki jest sens mojego życia, kim jest Bóg, a nawet pytają dramatycznie, czy Bóg w ogóle istnieje. Często też są to pewne zranienia z przeszłości, które ujawniają się w przeróżnych sytuacjach i utrudniają nam, młodym ludziom, w naszym kontakcie z Bogiem. W jaki sposób kierownictwo duchowe może być tu dla nas młodych ludzi, jakąś pomocą?
Z tego właśnie, co pani redaktor przed chwilą powiedziała, wyłania się potrzeba kierownictwa duchowego, jak rozumiem. Właśnie ludzie młodzi, poszukując sensu własnego życia, mając takie czy inne problemy życiowe, przeżywając różnego rodzaju zranienia, winni szukać pomocy duchowej właśnie u cieszącego się autorytetem kierownika duchowego. Rzecz jasna, że kierownik duchowy pozostaje i wówczas tylko pokornym świadkiem niepojętych dzieł Ducha Świętego. Jednakże jego rola jest ważna, bowiem kierownik może dopomagać w procesie oczyszczania duszy przez walkę z grzechem, wprowadzaniem na drogi doskonałości, jednoczenia z Bogiem.
Poza tym wydaje mi się, że sam fakt, iż ktoś szuka, znaczy, że jego życie nie jest mu obojętne i chce oczywiście wtedy znaleźć odpowiedź, która da mu nie tylko rady i wskazówkę, jak ma rozwiązywać te problemy, ale często myślę, że chce przede wszystkim widzieć w kierowniku duchowym kogoś, kto sam, przeżywając podobne trudności, podobne problemy, potrafił się z nich jakoś wyzwolić, potrafił wejść niejako na wyższy poziom tego swojego życia. I mówiąc inaczej, kierownik duchowy jest wtedy dla takiego człowieka i może być rzeczywiście autorytetem, może być tym przewodnikiem, który po tych meandrach codzienności taką osobę młodą czy starszą potrafi prowadzić.
Ryzyko stawiania zbyt wielkich wymagań osobie kierownika. Młodzi ludzie nie tylko chcieliby, aby dana osoba kierownika odpowiedziała na wszystkie pytania, rozwiązała wszystkie ich życiowe trudności. Czy to jest możliwe?
Tak, rzeczywiście. Ludzie młodzi często oczekują natychmiastowej niemal odpowiedzi na wszystkie dręczące ich pytania. A tego robić nie można. Kierownik duchowy winien być osobą roztropną. Winien zmuszać także niejako do dialogu, do wspólnego poszukiwania drogi wyjścia, rozwiązania tych trudności, jakie ktoś przeżywa.
Poza tym musimy pamiętać, o czym tutaj już była mowa, że kierownictwo duchowe ma być jakimś procesem. Jest to duchowe towarzyszenie czy prowadzenie kogoś do odkrywania pełni swojej wiary, pełni swojego człowieczeństwa, a w efekcie ma prowadzić do zjednoczenia z Bogiem. I dlatego też nie da się tutaj pewnych trudności czy problemów rozwiązać na zasadzie cięcia. Trzeba owszem wskazywać to wszystko, co może pomagać w tym procesie leczenia ran, czy też w tym duchowym wzroście. Wymaga to jednak czegoś w rodzaju terapii. Poza tym rolą kierownictwa duchowego jest umiejętne uczenie samodzielności w podejmowaniu różnych decyzji, zwłaszcza tych decyzji, które dotyczą życia duchowego, które mogą budzić niejednokrotnie jakieś rozterki czy też wątpliwości. I kierownik duchowy, korzystając ze swojego doświadczenia, ma właśnie u osoby kierowanej wyrobić tę cechę podejmowania pewnych decyzji, pewnych kroków w sposób samodzielny. On tych decyzji nie będzie podejmował za osobę kierowaną. Może jedynie wskazywać drogi, czy też pokazywać i mówić o środkach, jakie mogą tutaj prowadzić do celu.
A teraz pytanie od strony praktycznej, może też dlatego właśnie dość trudne, ale ważne. W jaki sposób młody człowiek może znaleźć kierownika duchowego? W jakich środowiskach go szukać i jakie osoby są jakoś może szczególnie predysponowane, aby pełnić tę funkcję?
W okresach wcześniejszych historii Kościoła poszukiwano ludzi bardzo doświadczonych, poszukiwano ludzi starszych, wiekiem udawano się gdzieś na pustkowie, do pustelników, by tam poszukiwać odpowiednich ludzi do kierowania. Podobnie sytuacja może wyglądać także i dzisiaj. Wiemy, że kierownikiem duchowym może być każdy człowiek, któremu zależałoby na doskonaleniu drugiego człowieka, na udzielaniu rad, wskazówek. A więc niekoniecznie kierownikiem duchowym może być osoba duchowna, czy też osoba zakonna, osoba konsekrowana. Winien być to ktoś doświadczony, odznaczający się, jak mówiła święta Teresa, głębią wiedzy, wiedzy zwłaszcza teologicznej, a przy tym człowiek wierzący, pobożny.
Warto tu może wspomnieć, że takimi kierownikami dla swoich dzieci winni być chrześcijańscy, katolicy rodzice, którzy niestety nie zawsze może tę akurat funkcję i tę rolę spełniają w sposób właściwy. Może nie zawsze uświadamiają sobie tego, że będąc i tworząc ten domowy kościół, to oni są pierwszymi przewodnikami po drodze wiary i to oni mają wskazywać swoim dzieciom właśnie, kim jest Bóg i do czego Bóg człowieka wzywa. Poza tym to, co już, o czym ksiądz profesor wspomniał, takich kierowników możemy szukać w różnych grupach religijnych, w różnych wspólnotach, w których z pewnością jest wielu ludzi, którzy doświadczyli w swoim życiu i wzlotów, i upadków, i którzy rzeczywiście mają świadomość, na czym polega prawdziwy duchowy wzrost, i także i oni na jakimś tam etapie mogą służyć cenną radą, wskazówką, zachętą.
Ale chodzić tam będzie głównie o kierowników wśród mających władzę rozgrzeszania. Kapłani spełniają posługę kierownictwa duchowego bardzo często właśnie w konfesjonale. Tutaj odkrywają się duże możliwości. Myślę, że korzystający z częstej spowiedzi mogą poszukiwać tego rodzaju kierowników właśnie wśród dobrych spowiedników. Oczywiście kierownictwo może odbywać się także poza spowiedzią, a niejednokrotnie bywa wiązane z sakramentem pojednania, z sakramentem pokuty.
Czy to są jedyne formy kierownictwa duchowego? Właśnie spowiedź jako też jedna z form kierownictwa duchowego, ale czy istnieją także inne formy?
Znamy to z historii. Często kierownictwo duchowe było realizowane poprzez korespondencję i mamy tutaj wiele przykładów kierowników, jak i osób, które korzystały z tej właśnie formy. Czasami wynika to z różnych trudności, które osoba kierowana i kierownik może mieć w tych bezpośrednich, osobistych kontaktach. Poza tym, taką chyba najlepszą formą jest jednak szczera, otwarta rozmowa. Konfesjonał dla jednych może być miejscem rzeczywiście stwarzającym wyjątkową atmosferę, atmosferę intymności, natomiast są osoby, które jednak nie zawsze tam mogą wypowiedzieć to, co rzeczywiście jakoś mocno dotyka ich samych, i stąd ten kontakt chyba poza konfesjonałem jest też bardzo ważny i bardzo istotny.
Jak już zostało powiedziane, aby kierownictwo duchowe mogło być prowadzone i było skuteczne, zależy ono także w dużej mierze od samej osoby kierowanej. Czy powinna ona też starać się o wyrobienie w sobie pewnych cech, aby to kierownictwo było skuteczne, owocne?
Niewątpliwie są pewne warunki, które sprawiają, że kierownictwo duchowe może być owocne dla osoby kierowanej. Jakie więc warunki winna spełniać osoba kierowana? Oczywiście winna szczerze otworzyć się na kierownika duchowego i wyznać mu niejako swoją przeszłość, swoje sprawy teraźniejsze, swoje problemy, jakie przeżywa. Dalej osobę kierowaną winna cechować także uległość wobec poleceń kierownika duchowego, swego rodzaju posłuszeństwo kierownikowi duchowemu w szczególny sposób. Do posłuszeństwa zobligowane są osoby o sumieniu skrupulatnym i wreszcie winna cechować osobę kierowaną duża życzliwość dla kierownika duchowego, będącego niejako narzędziem Bożym dla jej wzrostu duchowego. Święty Franciszek Salezy właśnie w Filotei zaznacza, że ma to być przyjaźń mocna, a szczera. Szczera i bezinteresowna przyjaźń.
Mówiliśmy już o tym, że kierownictwo duchowe jest bardzo ważne w duchowym rozwoju każdego człowieka. Są jednak osoby, które szczególnie powinny z niego korzystać. Kto to jest?
Oczywiście każdy chrześcijanin, który na serio pragnie dążyć do życia doskonałego, winien mieć kierownika duchowego. Skoro Ojciec Święty Jan Paweł II, jak wspomniano na początku, w adhortacji Pastores Dabo Vobis zachęca, by ludzie młodzi korzystali z posługi kierownictwa duchowego, jest to znak, że jest ono bardzo potrzebne dla ich rozwoju duchowego. Niemniej takimi osobami, które niejako z obowiązku, oczywiście w cudzysłowie, winny pragnąć doskonałości i osiągać ją, są osoby zakonne i najczęściej właśnie praktyka kierownictwa duchowego ma miejsce w klasztorach, zgromadzeniach zakonnych.
No jest to chyba rzeczą zupełnie naturalną, jakoś wpisaną w duchowość życia konsekrowanego i w charyzmat każdego z zgromadzeń czy zakonów. Niemniej jednak wydaje się, iż w pytaniu tym zawarta była również treść nieco szersza. Każdy, zresztą o tym już ksiądz profesor wspomniał, kto rzeczywiście chce tego duchowego wzrostu, ma możliwość skorzystania z praktyki kierownictwa. Trudno jest ją oczywiście narzucać, czy trudno jest kogoś zmuszać. To musi być szczere i dobrowolne.
Ja myślę, że takim brakiem, jak niektórzy uważają, potrzeby kierownictwa duchowego są fałszywe o nim wyobrażenia. Bo niektórzy sądzą, że podstawowym celem kierownictwa jest udzielanie dobrych rad, wskazówek, zachęt, a więc tego rodzaju praktyka byłaby potrzebna może ludziom zagubionym, którzy nie mogą sobie w życiu poradzić. Gdy tymczasem w kierownictwie duchowym chodzi o pewną pomoc w rozeznaniu sytuacji osobistej, wskutek czego potrafiliby stawać się bardziej samodzielnymi w poszukiwaniu woli Boga, jak też i w podejmowaniu wyborów, do których ich wzywa Pan Bóg. A więc nie chodzi w pierwszym rzędzie o udzielanie rad, wskazówek i moralnych oskarżeń, ale o pomoc, jakiej udziela chrześcijanin drugiemu człowiekowi.
W naszej audycji rozmawialiśmy dzisiaj o kierownictwie duchowym. Niewątpliwie jest ono sztuką prowadzenia człowieka ku Bogu. To pomoc do tego, aby rozeznawać wolę Bożą i tym radośnie na nią odpowiadać. Na pewno nie powiedzieliśmy wszystkiego na temat kierownictwa duchowego, dlatego zachęcam, aby sięgnąć po książki podejmujące właśnie ten problem. Ja mogę polecić tę, którą mam dzisiaj przed sobą, a nosi ona tytuł Kierownictwo duchowe w służbie nowej ewangelizacji. Jej autorami są goszczący dzisiaj w naszym studiu ksiądz profesor Jerzy Misiurek i ksiądz dr Jarosław Popławski. Są oni wykładowcami Instytutu Teologii Duchowości KUL. A my w kolejnej audycji spotkamy się 19 grudnia i wówczas zapraszamy Was na adwentową refleksję nad ascezą. Na koniec podam nasz adres. Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87 100 Toruń. Z dopiskiem audycja dla młodzieży, moja duchowość. Do usłyszenia za miesiąc. Z Panem Bogiem.